Pokój braterstwu. Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że mogę widzieć i być uczestnikiem tak dużej uczty duchowej, jaka tutaj jest w Budziarach. I cieszę się, że mam przywilej was wszystkich widzieć. Chciałbym wam do tego bukietu bratniej miłości dołączyć pozdrowienia od pozostałych braci ludu Pana ze zboru w Melbourne, którzy prosili, aby was wszystkich tutaj serdecznie pozdrowić. No nie wszyscy mogli tutaj być, ale prosili, aby serdecznie wam przekazać pozdrowienia przez psalm 20 i pieśń 41. Wszyscy was pamiętają i mile wspominają te czasy, kiedy tutaj niektórzy mieszkali i ci, którzy was odwiedzają, prosili was wszystkich serdecznie tutaj pozdrowić. Spotkaliśmy się na tym miejscu, aby razem połączeni węzłem bratniej miłości cieszyć się i rozważać nad słowem zawartym w tej świętej księdze. I dziś chciałbym się z braterstwem podzielić tematem dotyczącym próby bez wątpienia, jakiej wszyscy jesteśmy poddani, a jest to próba miłości. Święty Paweł apostoł, gdy pisał swój drugi list do Tymoteusza, żegnał się z nim. Niektórzy mówią, że jest to list więzienny, bo pisany w więzieniu i apostoł Paweł wiedział, że to jest jego list pożegnalny i pisał do Tymoteusza tak. Drugi list, pierwszy rozdział. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, przez wolę Bożą według obietnicy żywota onego, który jest w Chrystusie Jezusie. Tymoteuszowi, miłemu synowi, niech będzie łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystym sumieniu, że Cię bez przestanku wspominam w prośbach moich, w nocy i we dnie. Żądając Cię widzieć, wspominając na Twoje łzy, abym był radością napełniony. Przywodząc sobie na pamięć oną, która w Tobie jest, nieobłudną wiarę, która pierwej mieszkała w babce Twojej Lojdzie i w matce Twojej Eunice, a pewien, że i w Tobie mieszka. Ukochani braterstwo, możemy zauważyć, jak bardzo czułym na punkcie miłości był apostoł Paweł. Zwraca się do Tymoteusza, Tymoteuszowi, miłemu synowi. Przecież wiemy, że apostoł Paweł nie miał swoich dzieci. Jakżeż go nazywał synem? Był to syn, którego zrodził dla Ewangelii, któremu on zwiastował Ewangelię, a nie tylko jemu, to Ewangelia, która była w jego matce, w jego babce. On się tym cieszył, on się tym radował. Ale może nie tylko to, bo przecież mówi, że dziękuję Bogu, że bez przystanku czyni prośbę za Tymoteuszem, wspomina w swoich modlitwach we dnie i w nocy. Przeważnie gdy może podczas bezsennych nocy jego myśli zwracały się nie tylko do Tymoteusza, ale i do innych braci, których pozostawił, którym służył, których miłował, których nauczał i tak mówi do niego. Wspomina też, że pamięta na jego specjalną jakby specjalne uczucie, bo gdy mówił, przywodzę sobie na pamięć oną, która w Tobie jest, nieobłudną wiarę. Pierwej mieszkała ona w Twojej matce, pierwej mieszkała ona w Twojej babce, Lojdzie, i w matce Twojej Eunice. On wiedział, że Tymoteusz z domu wyniósł jakby miłość do tych, którzy przebywali w tym domu. Przecież też wspomina, że pamięta na łzy Tymoteuszowe. Komentarz, jaki do tego wersetu spotykamy, to, że apostoł Paweł, gdy żegnał się z braćmi, gdy już mówił, że nie będzie ich oglądał, to pisał w Dziejach Apostolskich tak. Mamy zanotowaną taką wzmiankę. 20 rozdział 30 Szósty werset. A to powiedziawszy, klęknął na kolana swoje i modlili się z nim wszystkimi i stał się wielki płacz wszystkich, a upadając na szyję Pawłową, całowali go. Jeden z komentarzy do tego wersetu jest, że jednym z nich był, w tym gronie znajdował się też i Tymoteusz, który może najdłużej jako młody spoczywał na ramieniu apostoła Pawła i nie mógł się z nim rozstać. Dlatego też apostoł Paweł mówi, pamiętając na łzy twoje. Jest też inny komentarz, który wspomnę braterstwu. Był taki moment, gdzie Żydowie wyprowadzili apostoła Pawła i ukamienowali go. Zrzucili kamieniami i zdaje się, że był zanotowany w 14 rozdziale dziejów apostolskich, może nie będziemy czytać. Mówi tam, że wywlekli go za miasto, ukamienowali, zdało się, jakoby umarł. Ale przyszli uczniowie i przynieśli go do domu. I jest komentarz, który mówi, że wśród tym, że przynieśli go do domu Tymoteusza, gdzie była jego matka. I to właśnie Tymoteusz, widząc tego apostoła Pawła, który tyle dobrego głosił w ich domu, wprowadził tak wspaniałą nadzieję, a widząc go teraz okrwawionego, w pół nieżywego, leżał na jego piersiach i łzy płynęły z jego oczu. To też apostoł ten nie zapomina tego i wspomina o nim w swoim liście, gdy pisał i żegnał się z nim. Umiłowani braterstwo. Święty Paweł pisał tak. Czwarty do Tymoteusza. Drugi do Tymoteusza, czwarty rozdział, szósty werset. Albowiem ja już bywam ofiarowany, a czas rozwiązania mojego nadchodzi. Dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarę zachował. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Apostoł Paweł oświadcza, że będzie ofiarowany. On już nie ma nadziei na wyjście z więzienia na wolność. Czeka na wyrok, a jednocześnie dobrze zna okrucieństwo Nerona. Jego pielgrzymka się kończy i dlatego oświadcza. Dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarę zachował. Wykonał bieg do mety. Co apostoł Paweł miał na myśli, mówiąc o biegu? W dziełach pastora Rosla spotykamy piękny komentarz na ten temat. Będę się posługiwał dzisiaj może wieloma tytułami z tych dzieł, bo są one wspaniałe, podobają mi się, myślę, że pouczają nie tylko mnie, ale i was, braterstwo. Nasze życie w prawdzie ma cechować ustawiczny bieg do mety. Co jednak ma być tą metą? Może niektórzy myślą, że to kres naszego życia. Może to być prawdą, ale nie zawsze. Pismo Święte pokazuje nam przykłady niektórych mężów, którzy dobiegli do mety, a nie zaraz zostali zabrani do Pana. Chciałbym, braterstwo, abyśmy spojrzeli na dwa przykłady mężów Bożych, którzy biegu dokonali. Jednym z nich był święty Szczepan, który będąc jeszcze młodzieńcem, rozwinął w sobie doskonały stopień miłości i został zebrany do Pana. Przestał odświeżać Kościół, nie mógł już więcej odwiedzać braci i ich pocieszać. Biblia mówi nam również o innym zawodniku, który jak tylko gdzieś się pojawił, to bił od niego prawdziwy aromat miłości. To apostoł Jan. Ulubionym zwrotem do braci było: dziateczki, miłujcie się. Jak wiele pisał o miłości, jak wiele miał na ten temat do powiedzenia. On jako młodzieniec zakwitł w miłości i żył na ziemi około 100 lat. Pan Bóg nie zabrał go wcześniej, nie dlatego, że nie osiągnął on mety, ale dlatego, że był on nam potrzebny. Inni apostołowie zostali zabrani wcześniej, a apostoł Jan najdłużej pozostał z nami na ziemi, najdłużej mógł mówić do braci: miłujcie się. Co Pan chciał nam przez to pokazać? Potrzebna jest Kościołowi gorliwość świętego Piotra, mądrość świętego Pawła. Potrzebna jest również Kościołowi odwaga świętego Szczepana. Ale Kościół na ziemi potrzebuje najwięcej miłości. I dlatego Pan Bóg pozostawił świętego Jana na ziemi jak najdłużej i pozostawił, by pozostawiał nam on swojego ducha. brat Russell, gdy komentował zagadnienie miłości w szóstym tomie, stronica 451, pisał tak. Podczas gdy prawo miłości było podstawą naszego przymierza z Panem, na podstawie którego staliśmy się nowym stworzeniem, to pomimo to, początkowo, nie pojmowaliśmy tego prawa w zupełności. Byliśmy dopiero w szkole Chrystusowej, ucząc się tam rzeczywistego znaczenia miłości w całej pełni, w całej rozciągłości, wrastając w łasce i pogłębiając naszą wiedzę, przydając do naszej wiary rozmaite pierwiastki, rodzaje miłości jak szlachetność, cierpliwość, braterską życzliwość itd. Jesteśmy próbowani z zakresu miłości i stale odbywa się egzaminacja nas specjalnie z tego zakresu. Tylko ci, którzy osiągną doskonały stopień miłości, poświęcającą miłość, zaliczeni będą w poczet nowego stworzenia członków ciała Chrystusowego. Koniec cytatu. Umiłowani w Chrystusie, jesteśmy wystawieni na próbę miłości. I to Pan każdego dnia przeprowadza inspekcję, kto się rozwija w tym przymiocie, w czyim sercu wiennie i gaśnie, a w czyim się ten kwiat rozwija. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście, trzecim wersecie, a czternastym, w trzecim rozdziale, a czternastym wersecie pisał do braci. My wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, zostaje w śmierci. Komentarz do tego wersetu możemy znaleźć w Mannie 16 marca. Jedną z końcowych i rozstrzygających prób dla braci, jedyną, podczas której być może upadnie większość spośród już rozbudzonych i uzbrojonych, będzie próba braterskiej miłości. Prawdopodobnie wielu dozna na tym polu niepowodzenia i dlatego zostaną oni uznani za niegodnych hojnego wejścia do królestwa. Umiłowani, jakże prawdziwe są to słowa. Jak często przeciwnik atakuje nasz umysł, rujnuje nasze serca i doświadcza miłości do braci. On chce, abyśmy doszli do wniosku, że zła jest więcej niż dobrego. Przeciwnik chce, abyśmy się zniechęcili, pozostawili braci na uboczu, uciekli na pustynię i tam żyli w spokoju, w rodzinnym zaciszu. Jaki to bieg, o którym pisał apostoł Paweł? Powiedział, bieg wykonałem. Inaczej by można powiedzieć, to rozwój chrześcijanina w braterskiej miłości. Rozwój chrześcijanina w miłości do najwyższego stopnia. To jest do stopnia czwartego, jak pisał autor wykładów Pisma Świętego. I ten mąż Boży, nie waham się tego powiedzieć, pomaga nam zrozumieć, w którym miejscu jesteśmy, czy osiągnęliśmy już pierwszy stopień, drugi, trzeci, a może już jesteśmy przy czwartym stopniu i już go osiągnęliśmy. Pierwszy stopień. To wdzięczna miłość dla Pana Boga za Jego łaski względem nas w Chrystusie, że nam grzechy nasze przebaczył. Uznajemy miłość jako wymaganie boskie, że staramy się o nią, chociaż możemy ją pojmować jedynie ze stanowiska obowiązku. Braterstwo, czy nie tak jest, że gdyśmy znaleźli Pana, żeśmy zrozumieli, że to przecież w Chrystusie Bóg grzechy nam przebaczył, to przecież za to Go kochamy. Ale zaraz mamy osiągnąć drugi stopień miłości. Miłość poświęcająca się. Nie tylko miłujemy Boga, ale dobrowolnie ofiarujemy swoje życie. I mówimy, Panie, jeżeli Ty dla nas tyle uczyniłeś, to my resztę naszego życia poświęcamy dla Twojej idei. Dla Twojego słowa rozumiemy, że nasze życie jest krótkie. Jest niczym. Ale to i to kładziemy u Twoich stóp. Świadkami byliśmy wczoraj tych braci, którzy tutaj siedzieli na pierwszych ławkach. Zaczynamy kochać Boga już nie dlatego, że jest to naszym obowiązkiem względem Stwórcy, lecz nadto i specjalnie dlatego, że widzimy w Nim te najwyższe pierwiastki charakteru, które nam są nakazane. Widzimy w nim uosobienie wszelkiej łaski i dobroci. Ci, co doszli do tego stopnia w ubieganiu, miłują Pana Boga nie dlatego, że On nas pierwszy umiłował lub że jest to naszym obowiązkiem, lecz dlatego, że teraz oczy nasze otwarły się dostatecznie na chwalebny majestat Jego charakteru, że oczy zrozumienia naszego pojmują już trochę więcej długości, szerokości, głębokości, Jego sprawiedliwości, mądrości, miłości i mocy. 6 tom, strona 255. To miłość, która nie tylko dotyka Boga, ale również przechodzi na naszych bliskich. Ci, którzy nas otaczają, widzą w nas sympatycznych ludzi. Tak jak dowiedzieliśmy się z Biblii o naszym Panu, jakież On miał szerokie serce. Gdy stanął przed Piłatem, to Piłat powiedział: oto człowiek. Nie znalazł w nim winy. Umiłowani, pamiętamy te wydarzenia z życia Jezusa. Pan nie zgardził Samarytanką. Przecież Żydzi gardzili, tutaj było wspomniane, Samarytanami. Przecież nie jadali z nimi, a On jednak z nią rozmawiał. Nie pogardził celnikiem. Pamiętamy historię z Zacheuszem. Mówi: zejdź, ja będę dzisiaj u ciebie jadł. Pamiętamy historię z jawnogrzesznicą. Jakież On miał szerokie serce. Dla całego otoczenia i tak również powinni postępować Jego naśladowcy. Naśladowcy Chrystusa, którzy dojdą do drugiego stopnia miłości. Pozostaje jeszcze trzeci stopień. To stopień miłości do braci. Jest to miłość, która prowadzi do wyrzeczeń na konto dobra dla drugich. Dlatego do tego stopnia już niewielu dosięga. A przed nami jeszcze czwarty, który możemy powiedzieć, że przechodzi ludzkie pojęcie. Sprzeciwia się on całej naszej naturze. Mamy rozkazane przez naszego wodza, abyśmy umieli miłować naszych nieprzyjaciół. Jak wspomniałem, sprzeciwia się to naszej naturze. Gdy odbiorę jakąś niepożądaną zabawkę mojej córce, chociaż ma 19 miesięcy, to podnosi rączkę i chce to z powrotem. Chce to odebrać. To jest przeciwne ludzkiej naturze. A jednak Pan Jezus powiedział: ale ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjacioły wasze, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was. Umiłowani, musimy bezradnie spuścić głowę, włożyć miecz do pochwy, jak nasz Pan powiedział Piotrowi, i pozwolić się policzkować. Jak bardzo wysoki to stan, jak niewielu może go osiągnąć. Brat Russell podaje piękną myśl, którą objaśnia, ile czasu potrzeba, aby dojść do takiej mety doskonałej miłości. Niektórzy może przypuszczają, że trzeba się mocno zestarzeć, aby dojść do tej mety. Musimy osiągnąć ten szczyt miłości, zanim będziemy poczytani godnych miejsca w nowym stworzeniu. Ale nie spodziewajmy się, że każdy spośród naśladowców Jezusa osiągnie ten szczyt dopiero z chwilą swojej śmierci. Przeciwnie. Musimy osiągnąć ten cel możliwie jak najszybciej w naszym chrześcijańskim biegu. Pamiętając na słowa apostoła, a wszystko wykonawszy, stójcie. List do Efezów, 6 rozdział, 13 werset. Trzeba nam przejść próby naszej miłości po osiągnięciu tego szczytu, a doświadczenia naszej miłości w tym największym punkcie to jest, kiedy będziemy się starać utrzymać stale ten poziom, który będzie służył do wzmocnienia naszego charakteru. Ale czego to zależy? Umiłowani braterstwo, rozwój charakteru chrześcijanina nie mierzymy nigdy długością czasu. Bóg ma zupełnie inny zegar. Jest to zegar o 4 stopniach miłości. Bóg do każdego serca i umysłu przykłada go i on wie, kiedy ktoś jest rozwinięty. Znów cytat. Niektórzy mogą bardzo szybko przebiegnąć wyznaczoną drogę, mijając jedną część po drugiej tego biegu. Szybko osiągają doskonałą miłość. Inni, o mniejszej gorliwości, mniej dokładają starań w pomnażaniu wiary. Mniejszy też czynią postęp w tych zawodach i całe lata zadawaniają się miłością z obowiązku lub idą cokolwiek dalej do pozyskania miłości dla boskiego charakteru i zasad sprawiedliwości. Szósty tom, strona 456. Bernard Russell rysuje przed naszym oczami obraz jakoby przedstawiający wielką, wysoką górę u podnóża tej góry braci poświęcających się, którzy spotkali się z ideą Chrystusa. Ale do pierwszego stopnia doskonałej miłości, trochę wyżej pod górę, dochodzi już mniejsza garstka. Reszta pozostaje u podnóża. Do drugiego stopnia dochodzi już bardzo mała klasa. Znikoma garstka chodzi poza tę granicę, by osiągnąć miłość dla braci, która by dawała radość w samozaparciu się swego ja, zwłaszcza gdy mogą przysłużyć się czymkolwiek braciom, domownikom wiary. Koniec cytatu. A co się dzieje z tymi, którzy mają dojść do szczytu? Ilu ich jest? Posłuchajmy. A jeszcze mniejsza garstka dochodzi do szczytu doskonałej miłości. Miłości dla swych nieprzyjaciół, którym nie tylko, że krzywdy nie wyrządza, tak w słowie, jako też w czynie, ale nadto raduje się ich z ich błogosławieństw. Braterstwo, no zaprawdę, to wysoki stopień. Jak wiele prawdy jest w tym, że na samym szczycie jest tylko znikoma garstka. Zbadajmy nasze serca, jaki stopień miłości każdy z nas już osiągnął. Jeżeli sympatyzujemy z Panem Bogiem, to dopiero zbliżamy się do pierwszego stopnia. Jeżeli ofiarowaliśmy się Panu na służbę, posiadamy już pierwszy, dochodzimy do drugiego i zaczynamy miłować naszych braci. Pozostaje trzeci stopień. I znów posłużę się tutaj myślą wiernego sługi. Do trzeciego stopnia miłości. Nasza miłość wzrasta, a my większym zapałem staramy się zdobyć trzecią część biegu. Przez ten czas, kiedy po nią dobiegamy, nasza miłość z obowiązku wraz z miłością zasad sprawiedliwości pogłębiły się nie tylko do boskiego charakteru i obejmowały niechęć do każdego niegodziwego czynu. Koniec cytatu. Myślę, że przy trzecim stopniu miłości, a raczej pomiędzy drugim a trzecim stopniem są bracia, którzy domagają się sprawiedliwości od drugich. To tak wygląda, że ta klasa jest pokazana w tym paragrafie. Ale brakuje im coś więcej. Spotykamy przecież w życiu braci, którzy grzechem się brzydzą, sprawiedliwość podkreślają, ale bywają pozbawieni ducha sympatii i miłości. Oni jeszcze nie osiągli trzeciego stopnia. Co dalej mówi wierny sługa? Niechęć do każdego niegodziwego czynu, który szkodę przynosił ludzkości i sprzeciwiał się boskiemu charakterowi i planowi, ale przy tej części biegu osiągnęliśmy stan daleko szerszej sympatii dla innych. Zaczynamy pozyskiwać sentyment Boży, który nie tylko stawał w opozycji przeciwko grzechowi, ale bogaci się w miłość, w sympatię dla tych, którzy szukają drogi sprawiedliwości i świętości. Tak, braterstwo. Takie charaktery będzie się tym odznaczał, że będzie się bogacił w sympatię, gdzie tylko zobaczy serce, nie tylko sprawiedliwe, nie tylko chęć czynienia ku dobremu, ku sprawiedliwości, gdzie tylko zobaczy odrobinę jakiejś nadziei, to tam będzie wychodził naprzeciw. Radasel pisze dalej. W tym czasie patrzymy na braci zupełnie z innego stanowiska, co przedtem. Rozpoznajemy w nich nowe stworzenia. Przeprowadzamy różnicę między nimi a ich ciałem, którego niedoskonałości są dla nas jawnymi. Przeprowadzamy różnicę między nimi a ich ciałem, którego niedoskonałości są dla nas jawnymi. Kto dojdzie do trzeciego stopnia miłości, będzie umiał zrobić różnicę między intencją, a zamiarem brata, a wykonaniem w uczynku. To będzie rozwinięte dziecko Boże, które będzie umiało zrobić różnicę między intencją a tym, co ten brat, jaki uczynek dokona. Zaczynamy kochać braci jako nowe stworzenia, współczuć wraz z nimi w ich różnorodnych słabościach, pomyłkach i tak dalej ciała. Jaka głęboka myśl. Współczuć wraz z nimi w ich różnorodnych słabościach. Ale pytamy się, jak to? My przecież powinniśmy gardzić pomyłkami, unikać ich. Proszę braterstwa, trzeba nam współczuć w słabościach, w pomyłkach i tylko ten, kto tak postępuje, osiągnie trzeci stopień miłości. Myśmy... Pamiętajmy, że kiedyś może nie umieliśmy zrobić tej różnicy, że to się może nam zlewało kiedyś w jeden obraz. Intencje, zamiary brata i nie umieliśmy widzieć rzeczy dobrych. Jakoś to jego nieudolne ciało i nasze nieudolne ciało nie potrafiło nam zrobić tej różnicy. Myśmy, ukochani braterstwo, poświęcili wszystko Panu. Dlatego też musimy zwracać uwagę na nasze niedoskonałości. Ale to nie jest koniec. Jest jeszcze przed nami czwarty stopień miłości. Miłości, w której jesteśmy próbowani. A co za prawdziwa miłość braterska związana jest z tym charakterem, który mamy osiągnąć. Nawet u nieprzyjaciela nie widzi powodu, by zrodziła się w nim zawiść, gniew czy zemsta. I to jest meta, do której mamy biec jako nowe stworzenia. Wyznaliśmy ocenę dla tego ducha. Miłości przywiązaliśmy się do niej, poświęciliśmy życie nasze dla jej zasad. I obecnie jesteśmy próbowani, do jakich rozmiarów nasze wyznania są prawdziwe. Pan bardzo łaskawie daje nam czas do rozwinięcia charakteru. Psalm 133, werset 14. Psalm 103, werset 14, przepraszam. On ci zaiste zna, cośmy za ulapienie, pamięta, żeśmy prochem. Pomimo to jest rzeczą konieczną dla nas, abyśmy zastosowali się do tych zarządzeń, jeżeli chcemy być współdziedzicami wraz z nim. Koniec cytatu. Dalej szósty tom, strona 455. Gdy osiągniemy, kochani braterstwo, czwarty stopień miłości, to nie będziemy mieć złego uczucia nienawiści do naszych nieprzyjaciół. Będziemy umieli sobie wytłumaczyć, że może urodzili się bardziej zdegradowani od nas. Mieli innych rodziców niż my. Może nie mieli takiego otoczenia, z którego mogliby czerpać wzorce do postępowania. Może nie czytali tyle, co my. Nie przeczytali tyle wzniosłej literatury, ale karmili swój umysł literaturą niskich lotów. Z tego powodu może chcą nas szkodzić. A może też przeciwnik. Książę ciemności wpływa na ich umysł. Oni nie są czujni i przeto szkodzą nam w naszym życiu. Dlatego też trzeba darzyć ich współczuciem. Jeżeli będziemy mieć to na względzie, to nie będziemy mieć nienawiści. Będziemy patrzeć na ze współczuciem na naszych nieprzyjaciół, a gdyby nastąpiła jakaś zmiana, gdyby się mogli upamiętać i zobaczyliśmy, że nieśmiało zaczynają iść naprzeciwko nam, to uczynimy tak jak ojciec syna marnotrawnego. Wyjdziemy im na spotkanie, a tym udowodnimy, że w naszych sercach rozwinął się czwarty stopień miłości. Umiłowani, kończąc te parę słów, na temat próby miłości powiem braterstwu, że możemy być świadkami tragedii. I nie życzę wam i sobie, abyśmy się kiedyś z tym spotkali. Odczytam pewną przestrogę wiernego sługi, jaką napisał w jednym z pierwszych swoich dzieł, to jest W cieniach przybytku, stronica 62. Ostrzega nas, że możemy być w życiu świadkami pewnych przewróconych żołnierzy na punkcie miłości. Zobaczymy niektóre charaktery w życiu, które nie będą mogły się podnieść, a które zamiast piąć się do szczytu doskonałej miłości, będą mieli całą swoją uwagę związaną i umysł swój skupiony, jak walczyć z braćmi. Zapomną o tym, że chrześcijanin ma tylko trzech wrogów. Świat, ciało i szatana. Wezmą sobie pod ostrzał braci. Będą walczyć z własnymi braćmi. Odczytam, braterstwo, tą myśl. Tak długo, jak my sami jesteśmy prawdziwymi ofiarnikami w świątnicy świętej albo prawdziwymi domownikami wiary na dziedzińcu, tak długo nie będziemy złorzeczyli żadnemu z prawdziwych ofiarników obecnego czasu. Nie będziemy też zaślepieni złością, nienawiścią, zazdrością ani sporami, co nie pozwoliłoby nam widzieć ofiar przyjemnych Bogu. Cóż więc powiemy o tych, którzy niegdyś byli braćmi, uczestnikami tych samych ofiar? Na tym samym złotym ołtarzu, według tego samego porządku królewskiego kapłaństwa, a tak bardzo się zmienili. Są oni owładnięci przeciwnym duchem i ciągle mówią złe rzeczy o współkapłanach. Możemy obawiać się, że opuścili oni świątnicę świętą oraz dziedziniec i znaleźli się poza wszelką społecznością z Bogiem, w ciemnościach zewnętrznych. Powinniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby odwrócić ich od błędnej drogi. Ale w żadnym wypadku nie wolno nam opuszczać świątnicy świętej i oddawać złem za złe, złorzeczeniem za złorzeczeniem. Wszyscy, którzy chcieliby zostać wiernymi kapłanami, muszą iść śladami swojego najwyższego kapłana. Kochać nieprzyjaciół i czynić dobrze tym, którzy ich prześladują. Muszą to być tacy jak ten, który gdy mu złorzeczono, nie odzłorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. Pierwszy list Piotra, 2:23. Koniec cytatu. Umiłowani braterstwo, życzę wam i sobie, abyśmy w naszych próbach wznieśli się coraz wyżej do szczytu, do mety chrześcijańskiej miłości. A kiedy już zatniemy sztandar na szczycie doskonałej miłości, to żebyśmy już do końca przy nim pozostali. I moim życzeniem dla braterstwa niech będą słowa apostoła Pawła zapisane w liście do Efezów w 3:17-19. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych, żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani będąc, mogli dosięgnąć ze wszystkimi świętymi, które jest szerokość i głębokość, długość i głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście byli napełnieni wszelką zupełnością Bożą. Amen.